To są dużo informacji. Musimy po prostu przejść przez te informacje. Ewangelia Łukasza opisuje wszystko, co Jezus czynił i czego nauczał, o czymśmy wcześniej powiedzieli. A Dzieje Apostolskie mówią, co Jezus robił i czego uczył po swoim w niebo wstąpieniu mocą Ducha Świętego. Kluczowy werset, i tutaj też jednym z pytań będzie na teście waszym, co jest kluczowy werset Dziejów Apostolskich. Kluczowy werset jest Dzieje Apostolskich 1:8. To jest werset, który mówi nam, że otrzymacie moc z nieba, abyście byli świadkami moimi. Także myślę, że to pytanie bez problemu przyjdziecie. Następnie. Cały Kościół głosił Ewangelię. Nie tylko apostołowie głosili, którzy szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Diakoni, tacy jak Szczepan i Filip, byli w mocy Ducha Świętego. I wierzę, czynili oni cuda i znaki, gdziekolwiek szli, bo w ten sposób Ewangelia rozrastała się poprzez czynienie znaków i cudów. Boży ludzie modlili się gorąco i mieli wizję. Czy my dzisiaj modlimy się gorąco? Czy my dzisiaj mamy wizję, do czego Pan nas powołuje? Byli oni świadkami wielkich znaków i cudów. Czy my dzisiaj widzimy znaki i cudy? Wypędzali demony, uzdrawiali chorych, głosili Ewangelię z odwagą i mocą. Jeżeli oni to czynili, a my jesteśmy ich naśladowcami, czy my dzisiaj to czynimy? Czy głosimy Ewangelię z mocą cudów i znaków? Czy wypędzamy demony? Ja wiem, że wy macie ten kościół tutaj, Blessing, Toronto Blessing. Nie wiem, czy on w dalszym ciągu jest taki, jak kiedyś był, czy się zmienił. Dalej tak jest. Ja tylko raz byłam. Toronto Blessing jest imię. W każdym razie, pierwsi apostołowie to czynili, ale te wszystkie znaki były w ich życiu. Kiedy? Jak później będziemy się uczyć troszkę dalej, co oni czynili. Stali w modlitwach, w biedności, w przebaczeniu, w pomocy, w radości. Mieli owoce Ducha Świętego. I dopiero wtedy, jak chodzisz tak, jak Słowo Boże naucza, to wtedy te wszystkie inne rzeczy będą w twoim życiu. Ok, idziemy teraz troszkę dalej. Ja tu mam dodatkową jedną kopię. Także później chętnie tutaj oddam jedną kopię. Teraz idziemy do cech szczególnych Dziejów Apostolskich. Cechy szczególne. Kościół. Dzieje Apostolskie ukazują źródło mocy Kościoła i prawdziwy charakter misji wraz z zasadami, które powinny rządzić Kościołem w każdym pokoleniu. Drugie, Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej jest wymieniona 50 razy w Dziejach Apostolskich. Chrzest w Duchu Świętym i chodzenie w Nim udzielają mocy. Czyli dlaczego czujemy chrzest w Duchu Świętym? Aby otrzymać moc, aby mieć śmiałość, aby mieć bojaźń Bożą, aby mieć mądrość. I to od razu macie obok wersety, gdzie znajdujecie je w Dziejach Apostolskich. Jak macie długopis, zaznaczajcie sobie tam, malujcie. Ja nie wiem, ja dużo używam różnych kolorów, bo ja lubię sobie kolorami mazać i tak samo w Biblii robię. Czasami jak chrześcijanin mi pokaże swoją Biblię, ona jest taka nowiutka, niepokreślona, to ja czasami zastanawiam się, ile razy on tę Biblię czyta. Ja swoją Biblię co 3 lata wymieniam. I to dobrze, bo to zmusza mnie od nowa do czytania, od nowych rzeczy znajdowania i sobie piszę notatki od razu. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo czasami mamy mądrość wzrokową. Wiemy, aha, Dzieje Apostolskie mówiło o tym, że wypędzali demony gdzieś tam po prawej stronie było. To już te kartki przeglądasz i wiesz, że po prawej stronie w rogu tam przeczytałeś. Albo o uzdrawianie chorych. Także używajcie Biblii, to jest narzędzie nasze do wzrastania w Słowie Bożym. Czyli jeszcze raz, dlaczego otrzymaliśmy Ducha Świętego? Otrzymaliśmy po to, aby mieć moc, to jest pierwsze 8, śmiałość, 4:31. Bojaźń, to jesteśmy w 4. linijka podczas cechy szczególne. Mieć bojaźń Bożą, następnie mieć mądrość, kierownictwo i dary duchowe. Następna cecha szczególna Dziejów Apostolskich to będzie przesłanie pierwszego Kościoła. Jakie było przesłanie pierwszego Kościoła? Aby głosić Słowo Boże. Następna cecha szczególna to jest modlitwa. Pierwsi chrześcijanie modlili się regularnie i gorąco, czasami całą noc i wtedy mieli efekty w swojej pracy. I dzisiaj, jako my jesteśmy tymi, którzy mają się uczyć od apostołów, czy czynimy to samo? Czy mamy nasze gorące modlitwy całonocne czasami? czy codziennie spędzamy czas z naszym Panem, jeżeli chcemy mieć znaki i cuda, które Pan chce dzisiaj dać, nie otrzymacie nic bez modlitwy, która jest wzorem i przykładem do naśladowania. Na przykład powiem wam, że w naszym zborze my mamy modlitwy codzienne od 5 do 7 rano. Od 5 do 7 rano. Gdzieś 2 miesiące temu na naszym nabożeństwie, nie było żadnej specjalnego nabożeństwa, przyjechał człowiek na wózku inwalidzkim, który jeździł dłuższy czas naszego kościoła. W czasie nabożeństwa ten człowiek wstał z wózka inwalidzkiego i zaczął chodzić. Cały kościół zaczął uwielbiać i Pana. To jest moc, którą Pan zlewa. Nikt na niego ręce nie kładł, nie było specjalnego nabożeństwa, jedynie pastor uczył o wierze, wzrastająca wiara. Wszystko może ten, który wierzy w Jezusa Chrystusa. Co znaczy nauczanie? Drodzy, Pan was powołuje do służby w waszych zborach, żebyście byli podporą dla pastora, podporą dla ludzi wokoło. Miejcie wzrastającą wiarę. Uczcie się od apostołów, którzy są naszym wzorem i przykładem. Modlitwa, aby będziecie mieli znaki i cuda, ale nie po to, żeby je czynić, tylko po to, aby dać chwałę i cześć Panu naszemu. Jeżeli oddamy Jemu chwałę, On to będzie czynił. Ostatni mój wyjazd misyjny w tamtym miesiącu do Ekwadoru. Pierwszy dzień pojechaliśmy, nie wiem czy ja dla pastora to mówiłam przez telefon czy nie. Przyjechaliśmy do miejscowości bardzo wysoko w górach do Indians. To są Kichua Indians, że ludzie hiszpańscy nie chcą z nimi mieć nic do czynienia. Ludzie, gdzie brud, straszne rzeczy. Dzieci podnoszą ogryzki z dworu brudne i to biorą do buzi i jedzą. To jest niesamowite, co myśmy widzieli. I jedziemy na tą wyprawę misyjną. Pierwszy dzień zjeżdża z góry trok pełen ludzi. Mają jednomiesięczne dzieciątko na rękach swoich. Zatrzymują nas, mówią, wy jesteście misjonarzami. My mówimy, tak jedziemy. Jedziemy na spotkanie, tam w górach na nas czekają ludzie. Oni mówią, w takim razie jesteście misjonarzami? Proszę bardzo, macie nasze dziecko, pomóżcie nam. Nasze dziecko prawie nie żyje. Miesięczne dziecko, bez matki, matka w górach ciężko chora w gorączce. Ojciec, dziadkowie, bracia, bo tam cała rodzina zawsze razem się zbiera. Wzięli to dziecko, jadą 2 godziny ciężarówką. Nie ma dróg, kręte drogi do lekarza, żeby ratować. Mówią, jesteście misjonarzami? No zobaczymy, jakiego Boga macie. Proszę bardzo, macie dziecko, pomóżcie nam. Było nas 6 osób. I mieliśmy jedną pielęgniarkę z sobą. Ona wzięła to dziecko, przestraszyła się. Mówi, ono nie żyje. Ono sine, granatowe, zimne, nie ma pulsu. I myśmy zaczęli płakać przed Panem. Mówię, Boże, jeżeli to jest od Ciebie ten wyjazd na pracę misyjną, pierwszy dzień, pierwsze spotkanie, tylko Ty możesz coś uczynić. My nic nie możemy, kochani. Nie możecie głosić Słowa Bożego tylko dlatego, że chcecie. Musicie mieć moc Ducha Świętego. Musicie mieć Słowo Jego wryte w swoim sercu. Musicie mieć modlitwę, a Bóg będzie czynił cuda. Bo Pan mówi, jak będziecie chodzić ze mną, ja będę z wami do końca waszego życia. Wzięliśmy to dziecko. Nie było specjalnego kładzenia rąk namaszczeniem olejkiem. Była tylko, Panie, wysłałeś nas, zrób coś. My nic uczynić nie możemy. My nic uczynić nie możemy. I ta pielęgniarka to dziecko rozwinęła. Pod paszkami tego dziecka jakieś czarna magia, jakieś tam jakieś kwiatki, liście, bo oni wierzą w takie różne rzeczy. Ona to wszystko powyrzucała, zaczęła masować to dzieciątko, a my te 5 osób cały czas się modlimy. Przed Panem płaczemy po prostu. Mówimy, Panie, tam ludzie czekają, oni wiedzą, że my tam idziemy, a tu taka sytuacja. Za chwilę to dziecko zaczęło płakać. Otworzyło oczka, ale te oczka były takie szkliste, takie ciężkie, ale otworzyło oczka. I Indianka jechała za nami z dzieckiem maleńkim na to spotkanie. I myśmy tę Indiankę uprosili, prosimy, daj jej pierś, bo to dziecko, jest już kilka dni to dziecko nie jadło. Ten ojciec nam powiedział, daj jej pierś. Najpierw ona nie chciała dać piersi, mleka dla dziecka, bo się bała, bo widziała to dziecko nieżywe. Mówię, prawie nieżywe, bo nikt nie stwierdził, tylko mówię to, cośmy widzieli. Ona mówi, no, bo się bała, że jak da pierś, to później jej dziecko zachoruje, cokolwiek to dziecko ma. Ale jak usłyszała, to dziecko zapłakało. Jak usłyszała, to dziecko otworzyło oczy, od razu otworzyła pierś, dała. To dziecko nie mogło, tak tylko troszeczkę tymi ustkami, tak pociągnęło, tak troszeczkę to mleczko popłynęło, ale już ożywiło się. Daliśmy im pieniążki i wysłaliśmy do lekarza. I później po kilku dniach, żeśmy sprawdzili, dziecko żyje, jest pod opieką lekarza. To może modlitwa. My nic nie możemy. Ale jak zaufacie swojemu Panu, który was tu posłał na to miejsce dzisiaj, wielkie rzeczy musicie zrobić. Jest czas, aby dzieje apostolskie rozrastały się. Jest czas, żebyśmy pokonali wszystkie przeszkody, które są w naszym życiu, aby ludzie zaczęli się nawracać do Jezusa Chrystusa. Ale od nas to zależy. że będziemy tymi apostołami, do których Bóg nas powołuje, abyśmy byli. Wracamy do tematu. Cechy szczególne dziejów apostolskich, cuda i znaki są i dzisiaj. Ale musimy szukać obecności naszego Pana. Następnie kobiety, dzieje apostolskie szczególnie mówią, że sporo mówi się na temat kobiet zaangażowanych w służbę kobiet w czasie Kościoła. Pierwsi apostołowie chodzili, kobiety chodzili razem z nimi, służyły, słuchały Pana Jezusa, jak Pan Jezus nauczał. Zwycięstwo, żadne bariery narodowościowe, religijne, kulturowe oraz rasowe i żadna opozycja lub prześladowanie nie mogą powstrzymać rozprzestrzenienia się Ewangelii. A więc w dzisiejszym Kościele powinno być regułą, że wierzący pragną i spodziewają się istnienia i występowania wszystkich doświadczeń elementów pierwszego Kościoła. My jesteśmy przedłużeniem pierwszego Kościoła. Wszystko to powinno być w naszym życiu. Osiągnięcie tego wszystkiego jest możliwe wtedy, kiedy Kościół działa w pełni mocy Ducha Świętego. Wróćmy do pragnienia, aby Duch Święty miał zwycięstwo w naszych domach, zborach, społecznościach. Teraz te kartki możecie odłożyć, możecie tylko sobie robić notatki, bo tego nie macie. To będzie znowu jakby troszkę powtórzenie dziejów. Jak się uczymy? Poprzez potwierdzanie tych samych zdań, nauczanie się ich. Jak się wersetów na pamięć uczymy? Poprzez powtarzanie. Także czasami będę powtarzała niektóre zdania, ale tylko po to, żeby tak głęboko w naszej głowie były. Dzieje apostolskie to dalszy ciąg Ewangelii. Opowiadają one dzieła Królestwa Bożego na ziemi po niebowstąpieniu Jezusa. Czyli ktoś powie, o czym są dzieje apostolskie? O tym, jak Pan Jezus po Jezusie, który wszedł do nieba, a apostołowie pełni mocy Ducha Świętego czynili cuda i głosili Słowo Boże. Dzieje apostolskie opowiadają o dwóch apostołach. Pierwszy, który był pierwszy, o którym powiedziałam przedtem, Piotr. Które rozdziały? Bardzo, do 12, bardzo dobrze. Tak, jak ktoś się pomyli na pytaniach od 1-2, to dam wam minus. Piątkę z minusem. Także apostoł Paweł, Piotr był pierwszy, a później był Paweł. Jedynie w związku z działalnością Piotra Żydzi, bardzo dużo Żydów uwierzyło. Piotr głosił do Żydów. Apostoł Paweł głosił do pogan. Następnie autor wyraźnie pomija życiorysy apostołów, o którym przedtem żeśmy powiedzieli, lub opisy ich działalności po to, żeby pokazać moc głoszenia Ewangelii. Mówi, apostoł Łukasz powiedział, ja nie dbam o to, gdzie się narodziłeś, gdzie byłeś, kto był twoją matką, czy umarłeś w 31 czy 33 roku. Ja chcę tylko pokazać, że Ewangelia Chrystusa była głoszona i rozpowszechniała się za dni pierwszych apostołów. To był jego cel. Dlatego powiedziałam, jeżeli w datach jest czasami różnica między 2 lat, to żeby nie brać to, że tak napisane, a w tej książce pisze tak, bo są pomyłki do 2 lat. Następnie, autorem dziejów apostolskich jest ewangelista Łukasz, który powiedział, że on chce być jak Jezus. A Łukasz mówi, ja chcę być jak Jezus. Jak on słyszał te świadectwa, mówi, ja chcę być jak on. Czy dzisiaj my mówimy w ten sposób, czy ja chcę być jak Jezus? Ja pragnę być jak Jezus. I mówię, Boże, otwieraj moje oczy, zmieniaj mnie, chociaż boli. Mój mąż kilka dni temu zabrał mi coś, co bardzo lubię. Przyszłam z misji, ja nauczam raz w tygodniu w Mission Teens. Mission Teens to jest miejsce dla ludzi z alkoholem i narkotykami. Są to ludzie, którzy 8 miesięcy są w naszym programie, Amerykanie. I tam, ja w każdy wtorek tam nauczam. I jak przyszłam raz do domu, coś szukałam, nie mogłam. I mąż mówi, czego taka zła jesteś? Ja mówię, ja nie jestem zła, jesteś zła, czego szukasz? Od razu wiedziałam, powiedział, czego szukasz? Już wiedziałam, że on wziął. Mówię, niczego nie szukam. Ale to temat jutrzejszego kazania, bo to będzie o małżeństwach. W każdym razie to właśnie mówi to, że musimy pragnąć być jak Jezus. Jak chcemy być jak Jezus, to czasami ktoś nam coś zabierze, czy pozbędzie nas tego, co lubimy. Dlaczego? Żeby nas przybliżyć, być jak Jezus. I my możemy tupać, krzyczeć, gniewać się, ale w środku, w sercu wiemy, że nam było to potrzebne, że to musi od nas zniknąć, musi być zabrane, bo lubimy coś, co może nas odłączyć od Jezusa Chrystusa. Ok, idziemy dalej. W pierwszej części swojego dzieła autor, czyli Łukasz, czerpał informacje z naocznych świadków, żeśmy powiedzieli, a później już sam brał udział. Wiecie, ja bardzo często tak od razu mówię, zanim nawet na te tatki popatrzę, a później muszę popatrzeć, aha, już o tym powiedziałam. Następnie. Dzieje apostolskie dzielą się na dwie części. I w drugiej części, kiedy mówimy o apostole Pawle i jego wyprawach misyjnych, apostoł Paweł poszedł przez Azję Mniejszą do Macedonii, Grecji. Następnie spotkał się na Soborze Apostolskim w Jerozolimie, gdzie omawiano stosunek nawróconych pałogan do zakonu. Chciano narzucić na pierwszych chrześcijan zakon żydowski. Chciano narzucić, że jeżeli jesteście chrześcijaninami, musicie robić to. I apostoł Paweł jest tym, który dał nam wolność w chrześcijaństwie. Apostoł Paweł sprzeciwił się całej Radzie Naczelnej Apostołów w Jerozolimie i powiedział, nie jest tak, jak nauczacie. Duch Święty został zlany na niewierzących, na pogan, którzy nie znają waszych praw i zasad. Dzisiaj ta wolność jest dla wszystkich, którzy uwierzyli bez nakazów. I dziękuję Bogu, że ci wszyscy apostołowie posłuchali się i powiedzieli, w takim razie ci, którzy powstali w zakonie i są w zakonie żydowskim, niech się trzymają tego. Ale ci, którzy uwierzyli w wolności, niech się trzymają wolności, do której Jezus Chrystus ich powołał. Czyli nie dajcie się niczym zniweczyć. Apostoł Paweł powiedział, do wolności powołani jesteście, ale oczywiście pod tą postacią wolności nie nadużywajcie swojemu ciału, swoim rzeczom, które pragniecie. Czytajcie słowo. To, co słowo mówi, to czyńcie. Ale to, co odnosiło się do pierwszych uczniów w Jerozolimie, nie jest dzisiaj dla nas, ja mówię o tych żydowskich synagogach, o tych pierwszych wierzących, którzy byli w synagogach żydowskich. Dlatego, że apostoł Paweł powiedział, ja wziąłem mądrość od Pana, który mi objawił siebie. I dzisiaj was tego nauczam, że do wolności powołani jesteście. Dzieje apostolskie są nieocenionym źródłem do poznania początkowych dziejów chrześcijańskich. Powstanie zboru chrześcijańskiego w Jerozolimie, organizacja zboru i kościoła. Dlaczego na przykład zbór funkcjonuje tak, jak funkcjonuje? Wszystko mamy w dziejach apostolskich. Życie pierwszych chrześcijan. Jak chrześcijanie mają żyć? Pierwotne nabożeństwo chrześcijańskie. Jak powinno wyglądać? Instytucja diakonów w zborach. Bardzo często dzisiaj, w dzisiejszym czasie. Diakoni chcą być wyżsi jak pastorzy czasami. Czy mieć swoje spotkania. A tam wyraźnie mówi, diakoni byli dla opieki nad wdowami, ubogimi zborów. To wszystko zawiera pierwsza część dziejów apostolskich. Potem krzewienie chrześcijaństwa wśród pogan. Wielka działalność apostoła Pawła, jaką było zdobywanie świata pogańskiego dla Chrystusa i powstałe stąd zagadnienia stosunków chrześcijańskich w stosunku do pierwszych żydowskich kościołów. Idziemy troszkę dalej, czyli pierwsze cuda, żeśmy już omawiali. Pierwszy zbór chrześcijański miał dla chrześcijaństwa ogromne znaczenie, nie tylko jako początek kościoła chrześcijańskiego, ale także jako najwierniejszy, najpierwotniejszy wzór chrześcijańskiego życia, wyrażający najbardziej istotę chrześcijaństwa. O życiu tego zboru mówią dzieje apostolskie. W dziejach apostolskich 2:42 mówi tak. I trwali w nauce apostolskiej i w społeczności, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. To jest dla nas nauka. Trwali w nauce apostolskiej, w społeczności. Potrzebujemy mieć społeczność jeden z drugim. Jak ktoś mi mówi, oj, mi wystarczy, że ja zostanę w domu, ja czytam tylko Słowo Boże i się modlę, mi to wystarczy. To jest zaprzeczeniem tego, co pierwsze słowo mówi. Dzieje apostolskie mówi i stali w społecznościach, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. Było to życie w ścisłej społeczności, prawie jak życie rodzinne. Wiara w Zbawiciela, nadzieja rychłego Jego powrotu. Czy my dzisiaj mówimy, przyjdź Panie Jezu? Czy my często mówimy w naszych modlitwach, przyjdź Panie Jezu, oczekujemy. Oni mówili codziennie, przyjdź Panie Jezu, my wiemy, że Ty powracasz. Miłość wzajemna, nakazująca dzielenie się wszystkim, co mieli. To spójnia duchowa. Miłość wzajemna, dzielenie się, pomaganie. Sprzedawanie majątności nie było bynajmniej formalnym nakazem albo przymusem. To, co wam powiedziałam wcześniej, nie było nakazem. Jak ktoś powie, że mamy sprzedać to, co mamy, albo ktoś ma ładniejszy dom, a ktoś ma mniejszy dom, to sprzedaj ten i podziel się ze mną. To jest nieprawda. Dlatego, że w tamtym czasie to nie był ani nakaz, ani przymus. To było po prostu według tego, że ktoś był bogatszy, miał więcej, widział brata biedniejszego i sam dobrowolnie przynosił ofiarę i powiedział, ja chcę pomóc bratu, pomóż jemu, daj jemu, nakarm go, ubierz mu, znajdź mu pracę. A nie sprzedaj, co masz i rozdaj ubogim. Ubogich zawsze między sobą mieć będziecie. Nie dacie rady nakarmić całego świata. A jak sprzedacie wszystko, co macie, to wtedy wy sami się za kimś staniecie. Także musimy pracować, kochani. Nie ma leniwych ludzi w zborach. Ten, kto jest leniwy, niechaj nie chnieje, albo niech się niech spodziewa, że ktoś jemu pomoże. W tym czasie apostołowie pracowali, chodzili, służyli, nikt im nie płacił. Apostoł Paweł jest przykładem i wzorem tego. Idziemy dalej. Dlatego też czyn Barnabasza jest celowo wymieniony w Dziejach Apostolskich. Czwarty rozdział, Dzieje Apostolskie, czwarty rozdział, 36-37. To jest ten jeden werset, że ludzie często mówią, że sprzedawajcie i dawajcie nam. Ale po to jest pokazane, że on to uczynił jako z własnej chęci, żeby pomóc innym ludziom. Z tego samego ducha powstało utworzenie pierwszego urzędu zborowego, tak zwanych diakonów, których powierzono opiekę nad wdowami. Po tym, co Barnabasz uczynił, sprzedał swoją majętność, przyniósł pieniążki, dał apostołom, powiedział pomagajcie innym i potem apostołowie powiedzieli, że rzeczywiście jest potrzeba, mamy wdowy, mamy biednych, uczyńmy w takim razie nową funkcję w zborze. Będą to diakoni, którzy będą opiekować się tymi biednymi. Ci pierwsi chrześcijanie byli bez wyjątku pochodzenia żydowskiego. Czyli jest, pierwsi chrześcijanie byli Żydami. Wszyscy. Dlatego też brali jak dotąd udział w nabożeństwach żydowskich, a później się na nabożeństwach chrześcijańskich. Czyli robili dwie rzeczy w tym samym czasie. I przestrzegali przepisów zakonu. I fakt ten, ponieważ, dlaczego o tym mówię? Bo często czytamy w Słowie Bożym, kobiety powinny mieć przygrycie chustki, kobiety powinny zrobić to, kobietom zabrania się mówić. W tym czasie listy były pisane po to, że apostoł Paweł widział, że w danym zborze jest taki problem, w danym zborze jest taki problem, w danym zborze jest taki problem. Dlatego on napisał do tego zboru, zabraniam kobietom mówić, bo tam kobiety krzyczały, był chaos w zborze. To się odnosiło do tego zboru. W innym zborze był inny problem. To apostoł Paweł nauczał, jak mają tam postępować. A my dzisiaj bardzo łatwo bierzemy tylko to, co nam się podoba w Biblii, po to, żeby drugiej osobie dać zasady, reguły i narzuty, co można, co nie można. I dlatego apostoł Paweł otwarcie się sprzeciwił i powiedział, czy macie i żydowskie rzeczy, i czy macie chrześcijańskie rzeczy. Nie możecie tych dwóch rzeczy robić. Musicie się zdecydować, w którym kierunku iść chcecie. Okej, czytamy dalej. Świadczy o tym wszystkim stanowisko Piotra, przedstawione w historii nawrócenia setnika Korneliusza z Cezarei. Dlatego też wyłoniły się później trudności z uregulowaniem stosunku chrześcijan żydowskiego pochodzenia do chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Bo skoro Żydom nie wolno było jeść razem z poganami, to jakże mieli chrześcijanie Żydów utrzymywać stosunki z chrześcijanami z pogan? Czyli był problem. A przecież bez takiej społeczności chrześcijańskie pożycie, zwłaszcza w zborach mieszanych, nie było możliwe. Czyli musieli podjąć decyzję, czy będziemy zakon trzymać, czy nie będziemy zakonu trzymać. Lecz oprócz zakonu żydowskich nabożeństw mieli chrześcijanie coś, co ich dzieliło od Żydów. Mieli wiarę w Chrystusa Zbawiciela, Jego słowo, Jego obietnice, mieli własne życie społeczne ze swoimi własnymi nadziejami, wiarą, urządzeniami, nabożeństwa swoje według własnego stylu. Czyli jest problem. Która strona jest właściwa? Jak mamy postępować? Tak jak dzisiaj mamy ten sam problem. Widzimy na telewizji, że ten kościół robi tak, tamten kościół robi tak. Tamci postępują tak, a ci nam mówią, robimy tak. Szukajmy odpowiedzi w Słowie Bożym i trzymajmy się tego, co Duch Święty nam przemawia i mówi nam, że jest prawdą. I dlatego mamy pastorów, mamy przełożonych, mamy zbory, rozmawiajmy, módlmy się. Ale Słowo Boże jest podstawą. Ja nigdy nie słucham tego, co mnie nauczają, znaczy słucham, ale nie, że biorę tak i amen. tylko później idę do domu, biorę Słowo Boże, sprawdzam i patrzę, okej, to się zgadza ze Słowem Bożym, dlatego to przyjmuję, a to coś mi tu nie pasuje, Panie, ja tego nie rozumiem, odkładam na bok. I w ten sposób nie osądzam działania innych, bo Biblia wyraźnie mówi nie bądźcie sędziami. Któż ciebie osądził sędzią drugiego? To jeżeli czegoś nie rozumiemy, jest lepiej zostawić temat. Ludzie czasami się pytają, co myślisz na temat na przykład padania w zboży? Co myślisz? Ja mówię, słuchajcie, to nie ma znaczenia. To są tak drobiazgowe rzeczy. Lepiej porozmawiajmy o tym, jak głosić Słowo Boże. Lepiej porozmawiajmy o tym, o Królestwie Bożym. Lepiej porozmawiajmy o mocy Ducha Świętego. Dlaczego tak dużo czasu spędzamy na pustych rozmowach rzeczy, które nie są konieczne? Wróćmy do prostoty. Dziejów apostolskich, głoszenia słowa, kochania Jezusia, wzajemnej pomocy. Wróćmy do tego, co jest najważniejsze. A te sprzeczne rzeczy. Bóg mówi, on ciebie kocha, mnie kocha, ciebie kocha. Bóg nas kocha takim, jaki jesteśmy. I według naszego zrozumienia będzie nas sądził. Jeżeli umrzemy, Bóg mnie będzie sądził z tego, jakie dał mi zrozumienie i poznanie, a ciebie tego, jak ty rozumiesz. Czyli dlaczego mam wchodzić i tracić swój cenny czas, który mogłabym spędzić na modlitwie, na czytaniu słowa, próżne dyskusje. Okej, idziemy dalej. Wzajemna miłość, społeczność, zgoda. Bardzo ważna rzecz, wieczerza pańska. Wiecie o tym, że wieczerze łamania chleba odbywały się w duchu radości, wielkiego takiego wspólnoty, śpiewu, uwielbiania. A po pewnym czasie wieczerza pańska zmieniła się w posępny, ponury, straszny akt. Że to jest taki, że sąd na nas przychodzi. Mówi, spożywajcie wieczerzę pańską jako pamiątkę tego, co uczynił Chrystus dla nas. Pamiętajcie o tym, że Jezus zmartwychwstał, że dał wam nowe życie, że wam przebaczył. Dzieje apostolskie mówią nam wyraźnie, jak wykonywać wieczerzę pańską. Zobaczcie, dzieje ma wszystko. Wszystko mamy podstawę chrześcijaństwa, podstawę w domach, ewangelizację, misję, wieczerza pańska. Ile mamy minut? Dobrze. Okej. Okay. Dobrze. O, dzięki Bogu. To jest służba. Właśnie to jest to, o czym mówimy. Służmy jeden drugiemu. W małych rzeczach bądź wierny, a Pan da ci więcej. Jak mamy kościół nas, papierek jakiś widzimy, przechodzimy, podnieście go. Nie czekajcie, że ktoś podniesie. Służba w zborze naszym, jeden na drugiego. Bogu nie będzie chwała. Właśnie widzę, takie, nawet pączki przyniesione dzisiaj, picie, kawa, halleluja. Okej, okay, skończyliśmy. W każdym razie Jerozolimę było pierwszym miastem, gdzie powstał kościół chrześcijański. Ale później, jak zaczęło się wielkie prześladowanie chrześcijan poprzez Żydów, to musieli uciekać z Jerozolimy. Od ukamieniowania Szczepana to się zaczęło. Szczepan był tym pierwszym męczennikiem. I zaraz po nim zaczęli innych chrześcijan prześladować. Apostoł Piotr musiał uciekać. Apostoł Paweł musiał uciekać. I właśnie w krótkim czasie wierzący się wyprowadzili z Jerozolimy, poszli na cały świat i główna siedziba chrześcijaństwa została w Antiochii. I Antiocha jest miejscem, gdzie apostoł Paweł prowadził całą swoją pracę misyjną. Każdy jego wyjazd był z Antiochy i powrót do Antiochy. Także to było drugie, najważniejsze miasto według dziejów apostolskich. Tam był cały nasz kościół. I dlatego to było takie ważne, bo ludzie myślą, że Rzym nie. Rzym był stolicą państwa rzymskiego, ale chrześcijańska była Antiochia. Teraz wracamy do mówienia językami. Okej, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, czwarty werset. Już znacie, bo żeśmy czytali przed chwileczką go, przed przerwą. Pisze tak. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch podawał. Wszyscy. Bóg nie ominął ani jednej osoby. Wszyscy, którzy byli i zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Mówienie językami to jest słowo glosolalia. To jest takie nazwę słowo, biblijne słowo glosolalia. To znaczy glosa, lalia. To jest hebrajskie słowo, które tak samo i w grecku jest w tym samym słowie. Uważane było przez pierwszych chrześcijan za Boży znak towarzyszący chrztowi w Duchu Świętym. Języki mogą być w różnych rodzajach. Nie ma dokładnie mowy, jaki to może być język. Ja mogę w tej chwili mówić na języki i ty na przykład możesz być Chinką, to może być twój język. I ty będziesz rozumiała. Na przykład on może mówić na języki, on mówi, może mieć koreański i on może rozumieć. Czyli języki to jest język, który Duch Święty da, jak chce, komu chce. I byli w tej miejscowości ludzie, którzy we własnym języku słyszeli. Na przykład Polak słyszał w polskim, ruski w ruskim, Portugalczyk w portugalskim. Nie zawsze. Może być język, który nigdzie nie istnieje, to język tylko Boży, a może być język gdzieś istniejący. Może być różnie. Może być różnie. Mówię, że to jest język Boży, jak Duch Święty chce, taki daje język. I języki też się zmieniają. Jak otrzymasz dar Ducha Świętego i mowę na języki, jeżeli praktykujesz to codziennie i się modlisz na języki dziennie bardzo dużo, to zauważysz zmianę w językach. Rozwijasz ten język i staj się bogatszy, bogatszy, bogatszy. I czasami byłam świadkiem, że w jednym momencie zupełnie inny język idzie i za chwilę zupełnie inny język. Języki się zmieniają. Czyli jest, może być tak, że ktoś jest w świecie, kto rozumie ten język, a może być język, że nikt nie rozumie. To jest według tego, jak Duch chce. Następnie, czyli to jest słowo glosolalia, czyli mówienie językami. Prawdziwie mówienie językami. Języki jako objaw Ducha. Mówienie językami jest nadprzyrodzonym objawem działania Ducha Świętego. Jest nadprzyrodzony objaw. Jest no nie coś takiego, że myśmy sobie wymyślili, to jest nadprzyrodzone zjawisko. Jest on inspiracją przez samego Boga. Nie jest to mówienie w ekstazie, że ktoś nagle wpadł w ekstazę i mówi językami. Język, on jest w tobie, bo ty jesteś ochrzczony Duchem Świętym. Ty należysz do Boga. Czyli ten język, mówienie na języki jest w tobie. Ja w każdej chwili mogę się mówić na języki, on jest we mnie. Tylko chodzi o to, czy otworzysz swoje usta i czy pozwolę tym językom wyjść z moich ust. Czyli nie to, że nagle ktoś powie, o Bóg mnie napełnił i nie mogłam zatrzymać się i musiałam wam przekazać wiadomość. Dary Ducha Świętego są pod naszą władzą. Możemy kontrolować to, co Bóg nam daje. Na przykład słyszałam świadectwo od jednego z moich braci. Powiedział, że Bóg wcześniej do niego przemawia przez kilka dni o tym, czy o tym, czy o tym. Bóg przemawia, ale on jest pod kontrolą twoją i ty masz prawo albo dać temu wyjście i powiedzieć, albo zatrzymać i sprawdzić, czy to jest prawidłowe. Następnie, języki jako znak. Mówienie językami to wypowiadanie słów pod natchnieniem Ducha Świętego. To nie jest, co ty chcesz, tylko natchnienie Ducha Świętego. Podczas mówienia językami duch człowieka wierzącego i Duch Boży, czyli o tym Duchu, żeście mówili, Duch w nas, który jest nasz Duch i Duch Boży, łączy się w słowach uwielbienia lub proroctwa. Bóg od samego początku połączył mówienie językami z chrztem Duchem Świętym. Czyli nie ma chrztu bez języków. Jak jesteś ochrzczony Duchem Świętym, będziesz mówił na języki. Języki jako dar. Mówienie językami opisuje się też jako dar Ducha Świętego dla człowieka wierzącego. Dar ten sprawia dwa główne cele w życiu człowieka. Dlaczego mamy ten dar? Mówienie językami, któremu towarzyszy wykładanie tych języków, używane jest na nabożeństwach w celu przekazywania przesłania zgromadzeniu, czyli przesłanie dla zgromadzenia, aby wszyscy mogli zaangażować się w kierowanie duchem, w uwielbienie Boga, chwałę albo proroctwo. Następnie chciałabym przejść do, że powinniśmy sprawdzać, czy ten duch jest Boży Duch. Dlatego, że apostoł Paweł powiedział, no Piotr powiedział w Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, 44, 45 mówi tak. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został dany ten dar Ducha Świętego. Prawdziwy chrzest w Duchu Świętym sprawia, że będziemy bardziej kochać innych ludzi. Jeżeli nie ma w nas miłości do drugiej osoby, jeżeli w dalszym ciągu nie cierpi tej osoby, nie lubi tej osoby i taka nienawiść w nas jest, to znaczy, że potrzebujemy mocy Ducha Świętego, aby kochać drugą osobę, aby oddawać cześć Bogu Ojcu. My możemy nie lubić osoby, ale musimy ich kochać. To jest wielka różnica. Bo to nie znaczy, że musimy wszystkich lubić, bo czasami nasze charaktery są inne. Na przykład ja mogę z moim bratem, po prostu nie lubię jego osobowości, może on jest za energiczny, a ja jestem za powolna, ja mnie denerwuję, bo on jest taki szybki, a ja lubię powoli coś robić. Czyli ja nie muszę jego lubić, ale muszę go kochać. Czyli kochać w tej formie, że jakbym widziała, że mu się krzywda działa, że coś się z nim dzieje, to mimo to, że za bardzo nie lubię jego osobowości, to jednak pójdę mu pomogę, czy o nim źle nie będę mówiła, bo on jest inny. Czyli można kogoś nie lubić, ale trzeba tą osobę kochać. To tak na marginesie. Prawdziwy chrzest w Duchu Świętym pogłębia naszą świadomość więzi z Ojcem w niebie. Doprowadza do głębszej świadomości obecności Jezusa w naszym codziennym życiu. Wzmacnia nasze wewnętrzne wołanie: Abba, Ojcze, chcę Ciebie więcej. W tej chwili chcę przejść do tego, jak otrzymać dar Ducha Świętego. Mianowicie, wersety. Ci, którzy nie są chrzczeni Duchem Świętym, albo dla waszej służby, dla innych. Pierwszy werset będzie Łukasza, 11 rozdział i 13 werset. I tu potrzebuję biblijnej pomocy, mam po angielsku te wersety. I Łukasza, 11 rozdział, 13 werset mówi tak. 11, 13. Mówi: jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dawać dary dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Czyli dar Ducha Świętego. Co musimy zrobić? Musimy poprosić. Po prostu poprosić. Ustaliliśmy już, że Jezus powiedział: ja wam daję, jest dla was, ale my musimy poprosić, aby Jego otrzymać. Następnie musimy wiedzieć, że Duch Święty był zesłany w czasie Pięćdziesiątnicy, o czym żeśmy przedtem mówili. Znajdziemy to, otwórzmy Ewangelię Jana, 14 rozdział, albo ja szybciutko przeczytam, tylko zapiszcie sobie. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 16 do 17. I mówi Jezus tak, Jana 14, 16, 17. Ja prosić będę Ojca. Czyli Jezus Chrystus mówi: ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Czyli Duch Święty będzie na wieki w was. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Czyli może być człowiek niewierzący ochrzczony w Duchu Świętym? Nie może. Pisze tutaj tak. Którego świat przyjąć nie może. Człowiek, który nie wyznał Jezusa swoim Panem, nie może być ochrzczony Duchem Świętym. Bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i was będzie. Czyli jak wyznaliśmy ustami swoimi, że Jezus jest moim Panem, prosiliśmy o przebaczenie grzechów, jesteśmy zbawieni, to wtedy mówi to: wy go znać będziecie, bo on już jest w was. Następnie Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, od wersetu 33 do 34. Dzieje Apostolskie 2, 33-34. Mówi tak. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego. Czyli obietnica Ducha Świętego była dana dla Jezusa, aby dał dla swoich dzieci poprzez obietnicę Ojca, Boga. I sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, rzekł Pan Panu memu: siądź po prawicy mojej. I 38, a Piotr do nich: upamiętajcie się, czyli upamiętajcie, żałujcie za swoje grzechy, oddajcie swoje życie dla Boga. Niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa, czyli wyznajcie Jezusa swoim Panem, na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Otrzymacie. Czyli jeszcze raz, poproście, otrzymacie, Bóg powiedział, że da. Następnie Rzymian, albo może to opuścimy, Jan. Mamy czas, mamy jeszcze 15 minut. Może przeczytajmy Rzymian, 1 rozdział, 4 do 6. Rzymian, pierwszy rozdział, 4-6. Mówi tak. Który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym, w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę. Czyli przez Jezusa Chrystusa otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla Niego, dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody, wśród których jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Czyli wy jesteście powołani przez Jezusa Chrystusa, abyście otrzymali Ducha Świętego i abyście przywiedli wszystkie narody. Czyli tym, którym głosić Słowo Boże, gdzie będziecie. Czyli jeszcze raz, musicie poprosić, musicie uwierzyć, był dany w ciągu dniu Pięćdziesiątnicy, musicie być wierzący, must be believer, czyli wierzący, który wyznał grzechy swoje, Ewangelia Jana 14, cośmy przed chwilą przeczytali, musicie zapytać się i musicie uwierzyć, że wszyscy, którzy proszą, otrzymują. Łukasz 11:10. Wszyscy, którzy proszą, otrzymują. Może przeczytajmy to Łukasz 11:6-10. Mówi tak. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Słuchajcie, nie możemy zmieniać Słowa Bożego. Jeżeli w Słowie pisze tak, w Słowie Bożym tak pisze, tak jest. A tak i amen, tak? Pisze tak. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Pamiętajcie, że Bóg, jak go prosicie o Ducha Świętego, nie da wam fałszywego ducha, bo jesteście już Jego dziećmi, Duch Święty jest w was. Jak prosicie, tylko i wyłącznie otrzymacie Ducha Świętego. Następnie Jana, Ewangelia Jana 7:37. Ewangelia Jana 7:37-39. Mówi tak. A oto mówił o duchu, którego mieli otrzymać. A jeszcze wcześniej mówi tak, 37. Może Jan 7:37 mówi tak. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać. Ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Dlategośmy powiedzieli, że Duch Święty wstąpił po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, czyli po dniu Pięćdziesiątnicy. On przyszedł. Ale Jezus już mówił, że otrzymamy dar Ducha Świętego. Następnie dowód mówienia Chrztu Duchu Świętym jest mówienie językami, Dzieje Apostolskie, 2:4. To, że wszyscy słyszeli. Dzieje Apostolskie, jeszcze raz, 2:4 mówi tak. I napełnieni zostali wszyscy, bez wyjątku. Duchem Świętym zaczęli mówić innymi językami. A więc ci, którzy poprosili, byli w miejscu, gdzie modlili się o to, otrzymali. Następnie jest ostatnia rzecz, którą musimy zrobić, a będziemy się modlić o chrzest w Duchu Świętym i w tej chwili wrócimy do tego, wstaniemy się razem. I nie tylko chodzi o to, żeby ci, którzy nie są ochrzczeni, otrzymali, ale ci, którzy już mają moc Ducha Świętego, będziemy się modlić o dopełnienie, aby mowa na języki była tak płynna, jak wasza polska mowa. Żeby była to taka mowa na języki, jak normalny język, który swobodnie wychodzi z was i się modli. Dlaczego? Bo jak wy się modlicie nad innymi ludźmi, jak się wstawiacie nad innymi ludźmi, jak będziecie się modlili na języki, to wtedy ogłaszacie moc Bożą nad tym człowieku i szatan tego nie rozumie. Czyli potrzebujecie, aby języki były tą mową, która nie będzie słyszana przez naszego wroga, diabła, który chce zniszczyć swoje dzieci. I co musimy zrobić? Jak się modlimy? Musimy powiedzieć tak, że Panie Boże, ja Ci dziękuję, że Ty dałeś Ducha Świętego. Ja wierzę, że Duch Święty był dany w dniu Pięćdziesiątnicy, on teraz jest na ziemi i chodzi wokoło i tylko patrzy, kto jest otwarty na przyjęcie Jego. Jest to obietnica dana przez Ciebie i dzisiaj poprzez wiarę ja otrzymuję. Jak będziemy się modlić, ci, którzy chcą być napełnieni Duchem Świętym, mówię, będę się modlił rozumem i będę się modlił to, czego nie rozumiem. Czyli jak się modlimy nawet po polsku, Panie Boże, wielbię Cię, kocham Cię, jesteś wszystkim dla mnie, mówisz się swoim językiem, którym rozumiesz. I w tym momencie zacznie w swoim umyśle modlić się duchem do Pana. Panie, ja chcę Ciebie, ja pragnę, Twoja obietnica jest dla mnie, ale nie mów swoimi ustami. Pozwól, żeby ten język, który jest w Tobie, żeby on sam wyszedł z Ciebie i wielbił Pana. Bo bardzo często przeszkodą w otrzymaniu daru Ducha Świętego jest, że ja, jak mówię, to ja nie rozumiem tego słowa i chcę, Panie, a co to jest? Ja się wstydzę powiedzieć, bo czasami jak to maleńkie dziecko, jak dziecko się rodzi i później zaczyna mówić pierwsze słowa, mówi mama, albo tata, albo papa, mówi tylko sylaby. I dopiero później z tych małych sylab powstają zdania, później wielkie zdania, później wielki język. Tak samo w chrzcie Duchu Świętym. Nawet czasami kilka tylko słów wyjdzie. I te słowa później rozwijają się większe i większe. Po prostu musisz uwierzyć, że to, o co prosisz, jest Boże. Bóg powiedział, ja nie dam wam innego ducha, ja dam wam mojego ducha otrzymacie. Czyli jak uwierzysz, to otrzymasz. Także w tej chwili może stańmy. Najważniejszą rzeczą jest, kochani, modlitwa, tak? Żeśmy dzisiaj uczyli się. Uczyliśmy się o tym, że modlitwa wszystko może. Pierwsi apostołowie szli głosić Słowo Boże poprzez modlitwę. Że stali na modlitwach, aby otrzymać moc Ducha Świętego. Czyli dzisiaj będziemy się modlić, żeby Duch Święty na nowo nas napełnił mocą z wysokości, abyśmy byli misjonarzami, ewangelistami, abyśmy byli tymi, których Bóg nas powołuje, aby nasze rodziny wróciły do Pana, aby mąż żonom w jednym duchu służyli Panu. Żonom, módl się o męża. Mąż, módl się o żonie, aby jeden duch łączył was, żebyśmy mogli być apostołami XXI wieku. Jak Pan nasz powoła, abyśmy powiedzieli, Panie, oto jestem, zrób ze mną, co chcesz, zmień mnie, zabierz to, co nie jest miłe Tobie, co się Tobie nie podoba, a uczyń mnie służebnicą, sługą Twoją. Amen? Amen. Także, kochani, módlmy się razem. Spójrzmy swoje głowy. Módlmy, chcecie przyjść tutaj, chcecie, aby swobodni. Dziękujmy Bogu za to, że kim Bóg dla nas jest. Uwielbiajmy Pana. Ci w tyle, chcecie być bliżej, chodźcie bliżej. Czasami jest tam modlitwa, prawda? Jest tam moc Ducha Świętego. Pamiętajcie, nasz Pan jest taki sam yesterday, today and forever. Pan jest ten sam, ale musimy wierzyć, bo Panie pragnie. Okej, moi drodzy, będziemy zaczynać. Spróbujemy omówić temat dar Ducha Świętego, nauka o Duchu Świętym, mówienie językami, po co dar Ducha Świętego jest nam dany. Także cztery podtematy na temat Ducha Świętego. Ludzie wierzący powinni rozumieć, że znaczenie i miejsce Ducha Świętego w Bożym planie odkupienia. Wielu chrześcijan nie uświadamia sobie tego, co by było, gdyby na świecie nie było Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie byłoby stworzenia, nie byłoby wszechświata, nie byłoby człowieka, 1 Mojżesza 1:2, Joba 34, bez Ducha Świętego nie byłoby Pisma Świętego. Bez Ducha Świętego, 2 Piotra 1:21, Nowego Testamentu, Jan 14:26, 15:26, 1 Koryntian 2:10, jest mnóstwo wersetów, które mówią, że Duch Święty jest autorem Słowa Bożego. Ani mocy do głoszenia Słowa Bożego. Dzieje apostolskie, te key verse, o którym mówiliśmy, to jest 1:8. Bez Ducha Świętego nie byłoby wiary, nie byłoby nowego narodzenia, nie byłoby świętości, nie byłoby chrześcijaństwa. Nic by nie było bez daru Ducha Świętego. Teraz osoba Ducha Świętego. W całym Piśmie Świętym Duch Święty, przepraszam, przedstawiony jest jako osoba posiadająca własną indywidualność, czyli ten oficer, ta osoba, jak jest po polsku oficer? Oficer, corporation, ta osoba, która ma pełną władzę wykonać to, co prezydent jemu każe robić. Czyli to jest osoba indywidualna. Jest on osobą boską, tak jak Ojciec i Syn, dlatego mówimy o Trójcy Świętej w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest osoba boska. Dlatego nigdy nie powinniśmy myśleć o Duchu Świętym jako o wpływie lub mocy. Duch Święty to jest osoba. Duch Święty to jest osoba. Duch Święty posiada cechy charakterystyczne, charakteryzujące osobę. Jest to Duch Święty myśli, on sam myśli, bo właściciel, prezydent dali mu moc, aby sam wprowadzał ludzi wierzących, aby poznawali Boga. myśli. Jest to w Rzymian 8:27. Jeżeli chcecie, można o Duchu Świętym bym proponowała, zapisujcie sobie tylko wersety i później sam na sam w domu przestudiujcie. Czyli Duch Święty myśli, jest to Rzymian 8:27. Duch Święty odczuwa nas ból, odczuwa co czujemy, Rzymian 15:30. Duch Święty ma własną wolę, robi tak, jak On chce. Znajdujemy to w 1 Koryntian 12:11. Ma własną wolę. Bóg Ojciec dał Jemu wolę, aby prowadził nas tak, jak On uważa jest za stosowne. Oraz posiada zdolność kochania i utrzymywania na społeczności z Bogiem. Został On posłany przez Boga Ojca dla nas. Dzieło Ducha Świętego. Duch Święty doprowadził nas do tego, że jesteśmy zbawieni. To nie myśmy zostali zbawieni, bo żeśmy tak wybrali. To była praca Ducha Świętego. Duch Święty przemówił do was pewnego dnia, w waszym sercu, że to, co słyszycie, jest prawdziwe. Duch Święty jest sprawcą stworzenia, to, co jest wokoło nas. Jest współtwórcą wszechświata. Jest współtwórcą człowieka. Jest Bożym pośrednikiem w przekazywaniu wiadomości od Boga ludziom. Czyli Duch Święty jest pośrednikiem o przekazywaniu wiadomości od Boga dla ludzi. I stąd później może troszeczkę powiemy o darach Ducha Świętego, dar proroctwa, mówienia językami. Także Duch Święty jest pośrednik, jest ten, który przekazuje nam, co Bóg chce do nas powiedzieć. Jest pośrednikiem w służbie. Jest on sprawcą wewnętrznej odnowy w nas. Naucza lud Boży drogi wierności. Objawienie Ducha Świętego w Nowym Testamencie i w Starym. Duch Święty, jak powiedziałam, jest sprawcą zbawienia i bardzo ważny werset to jest Ewangelia Jana, 16 rozdział od 7 do 8. On przekonuje nas o grzechu. 16 rozdział, 7-8 werset. Duch Święty przekonuje nas o grzechu. Duch Święty objawia nam prawdę o Jezusie, kim Jezus jest. Znajdziecie to Ewangelia Jana 14. Następny bardzo ważny werset, 16 werset i 26. 14 rozdział Jana 16:26. Objawia nam prawdę o Jezusie. Duch Święty daje nam nowe narodzenie. Jana 3 rozdział, od 3 do 6. Duch Święty włącza nas, że jesteśmy jednym ciałem w Kościele. Że od tej pory już nie ma, że ja jestem osobno, ty osobny, że jest Kasia czy Marysia, jesteśmy członkami jednego ciała. I to pokazuje nam w 1 Koryntian, 12 rozdział i 13 werset. Mówi, jesteście członkami jeden drugiego. 1 Koryntian 12:13. To wszystko jeszcze jest takie tylko wstawiennicze słowo, kim Duch Święty jest. A już później przy chrzcie Duchem Świętym to będzie mówić dokładnie, czytać każde słowo. Następnie Duch Święty jest sprawcą uświęcenia w naszym życiu. My nie potrafimy sami święcie żyć. Duch Święty jest sprawcą. Rzymian 8:9. Mówi nam, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Kochani, my jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy, jest nie, że tak chcieliśmy, zostaliśmy przyjęci jako dzieci Boże i już nie możemy odejść od Pana. Bo Pan mówi, nawet jakbyście chcieli zgrzeszyć czy odejść, ja was przyciągnę. Ja będę tak kierował waszym życiem, nawet problemy dawał, kłopoty, ale ja was z powrotem przyciągnę, bo ja was kocham. A ojciec kocha swoje dziecko i on nie pozwoli. Jak dziecko przyjdzie, pomóż mi ojcze, żeby ojciec go odrzucił. Każdy ojciec pomoże swojemu dziecku. Tak samo Bóg ojciec pomoże swoim dzieciom. Jest to w Rzymian 8:16, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Następnie Duch Święty wstawia się w modlitwach za nami. Jest to Rzymian 8:26-27. Czyli czasami nie wiemy, jak się modlić i Duch Święty jest tym, który modli się za nas. Rzymian 8:26-27. Następnie stwarza w nas charakter Jezusa. Jest bardzo dużo tego. Może, jeżeli chcecie, możecie chwilę tylko posłuchać, a później przyjdziemy do tych głównych wersetów na temat chrztu Duchu Świętym. Jest On naszym niebiańskim nauczycielem. Wprowadza nas wszelką prawdę. Może ten werset 16 Jana 16:13. Wprowadza nas wszelką prawdę. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak postępować w życiu, przeczytajcie sobie ten werset i powiecie: Panie, to obiecałeś, że mi wprowadzisz wszelką prawdę. Ja chcę tą prawdę znać. Co jest prawdą? Czy to Ty do mnie mówisz? Czy to Ty wskazujesz mi drogę? Czy słyszę inny głos? Duch Święty jest prawdą służby, jaką Bóg Ci powierzuje w zborze. W dziedzinie służby Duch Święty daje dary duchowe poszczególnym członkom Kościoła, aby budować Kościół. Nigdy Bóg nie da proroctwa czy wykładów na języki, który doprowadzi do rozłamu czy do podziału w Kościele. Nigdy. Jeżeli jest proroctwo czy słowo, które oficjalnie mówi, że ty zgrzeszyłeś, czy zrobiłeś coś z tego w publicznym miejscu, to nie jest głos Ducha Świętego. Dar Ducha Świętego jest, aby budować, podnosić, zachęcać, wskazać drogę wyjścia. A dar proroctwa przemówi do ciebie sam na sam, czy prorok przyjdzie do ciebie i powie: Pan mi objawił, że w tym postępuje źle. Upamiętaj się, nawróć, pokutuj. Ale nie w publicznym miejscu, bo to jest nasz Ojciec. Czy ty o swoim dziecku w publicznym miejscu powiesz: mój syn wczoraj zgrzeszył? Czy ty powiesz w publicznym miejscu, że mój syn wczoraj brał narkotyki? No, będziesz ukrywała to, czy ukrywał, bo to jest twoje dziecko. Tak samo nasz Ojciec w niebie. On nie będzie publicznie mówił, jaki to jest zły czy niedobry, ale on publicznie powie: podnieś się, naprostuj się, wyprostuj swoje drogi, wróć do mnie. Pamiętajcie, proroctwo, wykład na słowa Bożego, języków jest zawsze ku budowaniu, podniesieniu osoby albo zboru. To jest powód, żeby on występował w zborze. Następnie Duch Święty dokonuje włączania wierzących w jedno ciało, mieszka w Kościele. Zachęca Kościół do sprawiedliwości. Są różnorodne działania Ducha Świętego. Nie są, i te działania nie są ze sobą sprzeczne. Wszystko, co Duch Święty robi, prowadzi do jedności. Duch zstąpił, spadł, w czasie Pięćdziesiątnicy. I to, żeśmy przeczytali przedtem, był to drugi rozdział od 1 do 4 wersetu. Drugi rozdział, 1-4. Następnie przyszedł do nich, napełnił Duchem Świętym po to ludzi, aby uzyskali moc. Czyli po co mamy moc Ducha Świętego? Moc Ducha Świętego. Abyśmy mieli moc i kwalifikacje do pełnienia niezbędnej służby w rodzinie Bożej. Po to mamy Ducha Świętego. Abyśmy mieli moc i kwalifikacje, że wyposażył nas w to, abyśmy wiedzieli, co robić w zborze, czy w rodzinie, czy w otoczeniu. Uzyskali moc głoszenia Słowa Bożego mocą świadectwa. Na przykład nowonarodzony chrześcijanin, on już ma moc świadectwa z sobą. On nie musi mieć szkoły biblijnej, ale on może już głosić Słowo Boże poprzez swoje świadectwo. I czasami to świadectwo będzie dużo lepsze i powoła wiele ludzi do chrześcijaństwa niż wielki wykład kogoś nauczonego. Bo w prostocie słów swoich pozyskacie wielu. Następnie cudownym wydarzeniem w czasie Pięćdziesiątnicy było nie to, że dał się słyszeć potężny szum wiatru, ani nie to, że ukazały się ogniste języki. To nie było najważniejsze, lecz coś innego, a mianowicie to, że uczniowie, będąc napełnieni Duchem Świętym, mogli się stać świadkami Słowa Bożego, Ewangelii po całym świecie. Ludzie bardzo dużo przypisują uwagi na to, co się stało w Dniu Pięćdziesiątnicy. To, co się stało w Dniu Pięćdziesiątnicy, to było tylko jednorazowe wydarzenie w Biblii. Jednorazowe. Duch Święty, obiecany przez Jezusa Chrystusa, przyszedł z nieba na ziemię. I od tamtej pory Duch Święty jest na ziemi. On już istnieje. On już się porusza. On już chodzi i szuka, które dzieci chcą być przez Niego prowadzone. Także niektórzy jak mówią, że muszą przyjść języki na moje głowę, czy musi wiatr być, żeby być ochrzczony Duchem Świętym, to nie jest prawidłowe myślenie. To wydarzenie, które się stało w Dziejach Apostolskich, to było jedyne wydarzenie tego rodzaju, bo to była obietnica zlania Ducha z nieba, przyszedł na ziemię i zamieszkał od tej pory Duch Święty na ziemi, aby chrzcić i napełnić swoją mocą tych, którzy chcą służyć dla Pana. Wszyscy, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa i zapragną służyć Jemu, będą zbawieni. Wyznają swoimi ustami, a później zapragną chrztu Ducha Świętego. Duch Święty przyjdzie. W tym samym czasie, jak Duch Święty na przykład spadł na 3000 ludzi, dam wam dzisiaj pierwsza mapka, to go był pokazany cały świat. Z różnych części świata ludzie byli w Jerozolimie. W tym czasie oni nie mieli tych, jak to się nazywa, mikrofonów. Nie mieli mikrofonów. 3000 ludzi i wszyscy słyszeli mówiący ich własnych językach. Ludzie w całych okolicach, przepraszam, 120 osób, kiedy byli napełnieni Duchem Świętym, ludzie na zewnątrz słyszeli ich mówiących własnych językach. Jak mogli usłyszeć? Duch Święty zrobił, że otworzył uszy ludzi, że usłyszeli. To było cudowne zjawisko, które się wydarzyło w dniu Pięćdziesiątnicy. Dlatego jest tak wielkim świętem dla nas Dzień Pięćdziesiątnica, bo dziękujemy Bogu za to, że zlał Ducha Świętego. Przyszedł z nieba, zamieszkał tutaj na ziemi między ludźmi, aby mógł działać pomiędzy nami. Ale to było jednorazowe wydarzenie w dniu Pięćdziesiątnicy. Od tamtej pory Duch Święty już jest na ziemi. I w różny sposób ludzie są chrzczeni Duchem Świętym. Pan mówi, ja działam tak, jak chcę. I nikt nie może powiedzieć Bogu, jak będzie ochrzczony Duchem Świętym. Ma tylko pragnąć, wierzyć Słowu Bożemu i chcieć. Ale przyjdziemy do tego troszeczkę później. Tylko chciałam wam pokazać, żebyśmy nie mieli zrozumienia, że tak ma być, jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Następnie. Nie sądźmy też, że dopiero w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty przyszedł na świat po raz pierwszy. Duch Święty był już na ziemi poprzez Stary Testament. W całym Starym Testamencie widzimy Jego obecność, wpływ i przewodnictwo. Kierował On ludźmi, wspierał ich swoją mocą. Teraz jednak Duch posłużył się nowym narzędziem i tym narzędziem był zrodzony Kościół Boży. Wszyscy zdumieli się i ogarnęło ich zwątpienie, to jest Dzieje Apostolskie 2.12, kiedy usłyszeli ich modlących się w swoim języku. Także Duch Święty zrobił, że ludzie słyszeli, że coś nadzwyczajnego się stało. I od tamtej pory Ewangelia rozchodziła się po całym świecie z mocą. Bo ludzie powiedzieli, ja słyszałem ich modlący się w moim języku. Tysiące ludzi z różnych stron świata i każdy słyszał we własnym języku mówiącym. Jedną z głównych doktryn Pisma Świętego, jak powiedzieliśmy, jest chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wyznają wiarę Chrystusa. Narodzili się na nowo i zamieszkuje w nich Duch Święty. Jak przyjęliście Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, przeżyliście tak zwany chrzest odkupienia. Co to znaczy chrzest odkupienia? To znaczy odnowienia. Zostaliście zbawieni. Żebyście byli zbawieni, musieliście uwierzyć. Kto zrobił w to, żeśmy uwierzyli? Duch Święty to zrobił. Duch Święty zapukał do waszego serca, stworzył sytuację, że byliście zaproszeni, może jakieś spotkanie, że ktoś wam usłużył Słowem Bożym, czy może usłyszeliście ewangelistę, czy może byliście w kościele. Na przykład jak ja byłam w kościele, pastor głosił Słowo Boże po raz pierwszy w życiu w kościele zielonoświątkowym. Na końcu się zapytał, kto chce przyjąć Jezusa. Ja podniosłam rękę, chcę przyjąć Jezusa. Bo uwierzyłam w Słowu, które było głoszone. Czy ja to uczyniłam? Nie. To Duch Święty pokierował mną, że byłam w miejscu, gdzie mogłam usłyszeć. To jest tak zwany pierwszy chrzest. Chrzest odkupienia, przyjęcia Jezusa Chrystusa, że stałeś się dzieckiem Bożym. Są trzy chrzty. Pierwszy chrzest to właśnie, ja to nazywam chrztem odkupienia, zrobienia się dzieckiem Bożym. Poprzez wyznanie ustami swoimi, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Od dzisiaj ja żałuję za swoje grzechy, chcę żyć nowym życiem. Drugi chrzest to jest chrzest wodny. Kiedy już przyjęliście Chrystusa, staraliście się zmienić swoje życie i postanowiliście zrobić to, co Mark 16:16 mówi, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. To jest drugi chrzest. To jest chrzest, według ciało nasze musi być zanurzone w wodzie, jako znak dla świata, że my już nie żyjemy dla siebie, ale dla Chrystusa. A trzeci to jest chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym jest to dar dany dla wszystkich, którzy wierzą, że Jezus jest Panem. I apostoł Paweł zachęca każdego z nas, abyśmy dążyli do tego, abyśmy mieli ten dar. Dlaczego? Za chwilę powiemy wszystkie powody dlaczego. Bo nas prowadzi w prawdę, nauczy, podniesie, wstawi się, będzie modlił się za nami, będzie kierował z nami, kiedy my nie wiemy, jak się modlić. Duch Święty jest nam tak mocno potrzebny. Dalej. Jednym z podstawowych celów ziemskiej służby Jezusa było ochrzczenie swoich naśladowców w Duchu Świętym. Jezus. Mateusz 3:11, Mark 1:8. To Jezus Chrystus mówił o chrztu w Duchu Świętym. Łukasz 3:16, Jana 1:33. Jezus nakazał uczniom swoim, aby nie zaczynali świadczyć, zanim nie zostaną ochrzczeni w Duchu Świętym. Jeżeli Jezus to powiedział, że musimy być ochrzczeni Duchem Świętym, czy to jest dla nas dzisiaj? Jak najbardziej. Bo my jesteśmy uczniami Jego. My chcemy być naśladowcami, chcemy być jak Jezus. I nie zostaną, i zostaną oni przyobleceni mocą z wysokości. Chrzest w Duchu Świętym jest działaniem Ducha odmiennym, innego rodzaju niż dzieło odrodzenia. I tutaj właśnie ludzie robią pomyłkę. Myślą, że dar odrodzenia, czyli to pierwsze wydarzenie, które wam powiedziałam, że przyjęliście Jezusa Chrystusa, czyli dar dzieło odrodzenia, albo ten chrzest odrodzenia, że nagle żeście zaufali Jezusowi i wyznali ustami swoimi, że byliście grzeszni, teraz Jemu służyć, nie jest automatycznie chrztem w Duchu Świętym. Nie jest. Duch Święty jest tym, który was przyprowadził, dał wam ten chrzest odrodzenia, ale to nie jest dar Chrztu Świętego. Dlatego Jezus powiedział, że musicie otrzymać dar. I czekajcie, módlcie się po moim wniebowstąpieniu i otrzymacie. I w dniu Pięćdziesiątnicy ten dar szedł na ziemię i od tamtej pory został już na ziemi dla wszystkich, którzy uwierzą w imieniu Jezusa Chrystusa. Idziemy dalej. W dniu zmartwychwstania Jezus tknął. W dniu zmartwychwstania Jezus tknął na uczniów i powiedział, weźmy Ducha Świętego, to jest Jan 20:22, zaznaczając, że otrzymują nowe życie i odrodzenie. Można być odrodzonym i zamieszkałym przez Ducha Świętego, a jednak nie być ochrzczonym w Duchu Świętym. Czyli można być dzieckiem Bożym, zbawionym, należącym do Kościoła, ale nie mieć chrztu w Duchu Świętym. Można. Także ktoś powie, że jeżeli nie masz chrztu w Duchu Świętym, to nie jesteś dzieckiem zbawionym, to jest nieprawda. Jesteś dzieckiem Bożym. Bo byś nie mógł być zbawiony, gdyby Duch Święty ciebie nie przyprowadził do Chrystusa. Jesteś zbawiony. Jedynie, aby mieć moc do głoszenia, moc życia w czystości, moc służby, moc pozyskiwania rodzin, musimy mieć dar Ducha Świętego. Jezus mówi, musicie, proście, otrzymacie. A nie, może jak będziecie prosić, otrzymać. Jezus tego nie powiedział. Powiedział, proście, otrzymacie. Ale będziemy o tym proście mówić na samym końcu. Chrzest w Duchu Świętym oznacza napełnienie Duchem Świętym. Dzieje apostolskie 1:5, 2:4. Chrzest jednak nastąpił dopiero w czasie i po pięćdziesiątnicy. Chrzest pojawia się dopiero po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa. Czyli Duch Święty działał przedtem na ziemi w ciągu Starego Testamentu, ale dopiero jak Jezus Chrystus zmarł, wzniósł się z niebo, zmartwychwstał i później ten Duch został zlany. Księga Dziejów Apostolskich przedstawia mówienie językami jako pierwszy znak towarzyszący chrztu w Duchu Świętym. Jest to 2:4, Dzieje Apostolskie, 10:45-46, 19:6. To wszystko Dzieje Apostolskie, 19:6. Chrzest w Duchu Świętym tak bardzo łączy się z tym zewnętrznym znakiem mówienia językami, że powinno uznawać się to za normę, że mówimy językami. Bo jaki jest znak, że byłeś ochrzczony Duchem Świętym? Że mówisz językami. Chrzest w Duchu Świętym wnosi w życie wierzącego odwagę i moc, ducha do czynienia wielkich czynów w imieniu Jezusa, a także sprawia, że świadectwo i przesłanie Ewangelii przekazywane przez człowieka przynosi skutek, że inni się nawracają. My tylko mówimy, ale jeżeli Duch Święty za tym nie stanie i nie otworzy uszy tych, którzy słuchają, nasza mowa jest niczym. Potrzebujemy moc Ducha Świętego, aby On otwierał drzwi. Ja często się modlę, Panie, używaj mnie, ale otwieraj uszy tym, którzy słuchają, aby przyjęli, co Ty do nich mówisz. Inne efekty prawdziwego chrztu w Duchu Świętym to wypowiedzi prorocze i ogłaszanie chwały. Czyli jest dar proroctwa, ogłaszanie chwały jest mocą Ducha Świętego. Zwiększa wrażliwość na grzech. Zobaczcie, my często pytamy się tylko proroctwo, języki, tłumaczenie. A Duch Święty mówi, że On zwiększa wrażliwość na grzech. To może więcej pomówmy o tym, jak, czy jesteśmy wrażliwi na grzech, czy czasem nie ma w nas czego złego, który zasmuca Ducha Świętego. Większa gorliwość w szukaniu sprawiedliwości. Czyli jak mamy Ducha Świętego, chcemy być bardziej sprawiedliwi. Głębokie przeświadczenie o Bożym sądzie nad bezbożnymi. Musimy być przeświadczeni. Duch Święty pokazuje nam, że jesteśmy na prawidłowej drodze i będziemy współczuć bezbożnym, że oni giną. Taki właśnie powstanie w sercu, taki rozpacz. Panie, wyrwij ich z tego świata, bo oni nie wiedzą, co czynią. Następne. Życie codzienne przynoszące chwałę Jezusowi Chrystusowi. Dar Ducha Świętego przynosi chwałę naszym życiem, że wielbimy, dziękujemy Bogu, że On żyje. Następnie nowe wizje daje nam, nowe plany, nowe pragnienia. To jest działanie Ducha Świętego. A nie tylko właśnie my ludzie bardzo lubimy tylko rzecz taką widoczną. Tak powiedział Pan, zmień się od dzisiaj. A Pan mówi, jest tyle innych rzeczy. Chwała dla Jezusa, życie czyste, manifestacja różnej pracy w zborze, większe pragnienie modlitwy. Dar proroctwa, wielki dar, potrzebujemy go. Ale chcę wam pokazać, że tylko jest jeden z cech daru Ducha Świętego. A Duch Święty mówi, a ja mam tyle innych rzeczy, że ludzie nie modlą się, żeby więcej się modlić, nie modlą się więcej o służbę wstawienniczą, za innymi tylko się modlą o to być używanym. Zostawmy te rzeczy, bądźmy gorliwi w tych innych, a jak przemówisz z Boże, tak mówi Pan, wszyscy będą widzieć, że tak mówi Pan. Bo Twoje życie będzie święte, czyste. I jak Ty powiesz, czy mówimy, ja mówię sama do siebie, bo czasami Bóg nie używa w darach proroczych, nie zawsze. Ale ja wiem, kiedy mówi Duch, słyszę zmianę głosu, słyszę autorytet, taką mocą, że wiem, że to Pan. Wiem, bo słyszę zmianę, ale nie jestem szybka. Nie jestem szybka, jestem bardzo ostrożna, dlatego że czasami jest Słowo Boże, ale nasze myśli, jak my wiemy o kimś coś, albo widzimy coś, albo nie lubimy czegoś, możemy dodać do słowa, które Pan przekazuje. I dlatego wielka służba proroka, odpowiedzialność. Dlatego ja wolę prosić Pana, Panie, daj mi więcej mocy do modlitwy, do wizji, do miłości, do pomocy, do ewangelizacji, bo mówią, że całe niebo się ratuje z jednego grzesznika. To ja wolę przyprowadzić jednego grzesznika do zboru codziennie, niż prorokować w Boże. Amen. Bo wtedy całe niebo się raduje. Boże Słowo podaje kilka warunków otrzymania chrztu wodnego, chrztu w Duchu Świętym. Jest kilka warunków, aby być ochrzczonym w Duchu Świętym. Musimy wiarą przyjąć to, co powiedziałam, że Chrystus Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem oraz odwrócić się od grzechu i od świata. Jeżeli chcemy być ochrzczeni w Duchu Świętym, musimy odwrócić się od grzechu i od świata. Nie możemy dwóm Panom służyć. I światu, i Bogu. I tu dałam wam przykład, że kiedy chodziłam do szkoły biblijnej, mojej pierwszej szkoły biblijnej, chciałam służyć dla Pana. W tym samym czasie bardzo lubiłam grać w golfa. I spędzałam gdzieś tak 8 godzin dziennie granie w golfa. Naszło do tego, że spędzałam 6 dni w tygodniu granie w golfa. I oczywiście doprowadziło to do tego, że były kłótnie w domu, mąż się sprzeciwia, bo żona na polu golfowym 8 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Oczywiście miał 100% rację. Ale chcę wam pokazać, co czasami sukces robi. W stanie New Jersey była mistrzynią stanu New Jersey w 1999 roku. 2 lata temu w Polsce wicemistrzynią Polski w golfie. Byłam 8 w Ameryce w golfie. Byłam 2-krotnie, moja drużyna 4 kobiety, 4 w Azji i Ameryce. Doszłam do wielkich sukcesów golfowych. Ale oddaliłam się od Boga. Straciłam miłość. Straciłam czas modlitwy. Straciłam pokój. Zaczęły się kłopoty w domu. Bo wszystko golf, sukces, popularność. A jakbym umarła w tym czasie, gdzie bym była? Jakbym w tym czasie Pan mnie powołał, co by się ze mną stało? Nie warto. Nie warto mieć sukcesów tego typu. Dlatego może być najlepszy. Za 10 lat będą lepsi od ciebie. Pozostaje ci tylko trofeum, dyplom, nagroda. A za 20 lat ludzie o tobie zapomną, że byłaś najlepsza. A gdzie będziesz? Czy będziesz w niebie, jakby Pan ciebie powołał? I dziękuję Bogu za męża, który się modlił za mną, bo Bóg wiedział, że mam powołanie do służby. I modlił się, żebym przejrzała. I dziękuję za Ducha Świętego, że Duch Święty w środku mi mówił, że co robię mi źle. Że wybieram służbę w świecie, a nie Bogu. I jak zostałam mistrzynią stanu New Jersey w 1999 roku, jak przybijałam największe trofeum i w tym czasie spodziewano się, że ogłoszę w tym dniu, że stanę się profesjonal i będę zarabiała tysiące dolarów. Mówimy setki tysięcy dolarów. Ja ogłosiłam tym dniu, jak wzięłam to, kochani, dzisiaj ostatni raz stoję przed wami. Nie będę więcej brać udziału w zawodach. Szok na całej sali, ponad 300 ludzi, wielkie takie trofeum, mistrzyni New Jersey, South Jersey. I ludzie mówią, jak to? To niemożliwe, ty nie możesz. Bo stałam się dla nich heroem, takim osobą bardzo w mojej miejscowości. Wszyscy mnie zaczepiali, dziękowali, bo Wajland stało się sławne. Ja mówię, kochani, ale ja straciłam społeczność z Bogiem. Ja kiedy służyłam Bogu, byłam sługą Jego, a wybrałam świat. W momencie, jak to uczyniłam, zostawiłam to, co lubię. Bóg utworzył to wszystko, o czym wam dzisiaj powiedziałam. Otworzył szkołę biblijną, jedną, drugą, trzecią, tak jak my teraz doktorat robię. I uczę się, jeżdżę po całej Ameryce do szkół. Głoszę Słowo Boże, głoszę, chodzę po różnych państwach, czego nigdy moje oczy i mój umysł nie wyobrażał sobie, co Bóg mi otworzy. Kiedy podjęłam decyzję, rezygnuję z tego, co moje ciało lubi. Panie, weź mnie, uczyń, co chcesz. I dopiero Pan powiedział, dobrze, dopiero teraz mogę zrobić to, co ja chcę. I tak się wszystko podziało w ciągu 4-5 lat. Także warto wybrać naszego Pana i zapłacić cenę, moi drodzy. Musimy zapłacić cenę. Ja musiałam stracić przyjaciół, znajomych, wpływy, dlatego byłam bardzo sławna, miałam dużo prezentów, miałam mój mąż wszystkie ubrania, to wszystko prezenty, bo jak w golfie się gra, to dają wam gift certificate, najlepsze koszulki, spodnie i tak dalej. Ale to nic nie ma znaczenia. Bo gdybym umarła w tym dniu, nie wiem, gdzie bym była. Tylko bym musiała na łaskę Bożą liczyć. Dlatego nie warto. Dalej. Okej. Okay. Musimy. Często otrzymujemy chrzest w Duchu Świętym w odpowiedzi na modlitwę. Czyli, aby być ochrzczonym Duchem Świętym, modlimy się o to, Panie, ochrzcij mnie w Duchu Świętym. Musisz poprosić. Powinniśmy oczekiwać tego, że Bóg ochrzci nas. Oczekiwać. Czyli jak wiemy o tym, że ten dar jest dla nas, czyli musimy pragnąć i oczekiwać. Panie, czy to dzisiaj? Czy dzisiaj mnie ochrzcisz? Ja tak bardzo pragnę. Ja chcę. Twoje słowo mówi. Mark 11, 24, Dzieje Apostolskie 1, 4, 5, Dzieje Apostolskie 1, 14, 2, 1, 4. Jest mnóstwo wersetów, że Ty mi dasz. Panie, czy to jest ten dzień dzisiaj? Ochrzcij mnie Duchem Świętym. Chrzest w Duchu Świętym występuje w życiu wierzącego tylko jeden raz. Jak Duch Święty stąpi na ciebie i dziwi, ochrzci Duchem Świętym, jesteś ochrzczony Duchem Świętym. I wskazuje na poświęcenie wierzącego doświadczenia w mocy i sprawiedliwości. Biblia naucza, że mogą następować nowe napełnienia Duchem Świętym. To znaczy, jak byłeś ochrzczony Duchem Świętym, mówiłeś językami, ale po pewnym czasie zaczęły znowu cofać się do świata. Zaczęły się cofać, robić swoje własne rzeczy. Nie spędzasz czasu na modlitwie, na przebywaniu w Słowie. Ten dar Ducha Świętego zaczyna uciszać Cię coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej mówisz na języku, na językach. Musisz budować siebie cały czas, codziennie modlić się, a szczególnie na języki. Wielka moc jest w mocy na językach, bo szatan nie rozumie, o czym się modlisz. To jest jedyny język, że szatan nie zna i nie wie, o co twój duch, który mieszka w tobie, modli się do ducha w niebie. I dlatego jest tak warte. Czasami jak się modlimy na języki, jedną godzinę, dziękuję Bogu, jedną godzinę. Czasami na cały czas się modli. W moim zborze, i naprawdę mało jest takich zborów, mam nadzieję, że wasz zbór jest taki sam, już dawno nie byłam, 2000 ludzi z rana, bym powiedziała, że 70% mówi na języki. I nie ma nabożeństwa, gdzie pastor się nie pyta, czy jest ktoś, kto nie jest ochrzczony w Duchu Świętym. I są takie osoby, podnoszą ręce, mamy służbę modlitewną. To osoby, które są w służbie modlitewnej, wtedy wstają, biorą te osoby do pokoiku obok, nabożeństwo się toczy i w tym pokoiku bierzemy wersety i tłumaczymy im, co znaczy być ochrzczonym Duchem Świętym. Bardzo często Bóg działa. W tą środę, 2 dni temu, z moim mężem przeprowadziliśmy młodego mężczyznę z Mission Teams, tam gdzie je nauczam, bo ja raz w tygodniu nauczam te organizacje dla narkotyków i alkoholików. Wzięliśmy jednego człowieka, który przyjął Jezusa Chrystusa miesiąc temu na nasze spotkanie. Drugi raz w życiu w kościele dopiero. W życiu. Przyjął Chrystusa miesiąc wcześniej, drugi raz w życiu w kościele, a pierwszy raz w naszym zborze. Jak zwykle pastor się zapytał, czy są osoby, które nie są chrzczeni Duchem Świętym. Podniósł rękę pierwszy. Dlatego, że miesiąc wcześniej przyjął Chrystusa, czyli był gorący, miał pragnienie, chce. Mówi, jeżeli to jest od Ciebie, Boże, ja to chcę. Pastor mówi, okej, wstań. I wzięli go do pokoiku, modlili się nad nim, wrócił, mówił na języki w tą środę. Chwała Bogu za to. Młody wierzący, dopiero że uwierzył, bo pragnienie miał, bo usłyszał i uwierzył, że to, o czym jest mowa, jest od Pana naszego. Czyli nie ile ty jesteś wierzący, tylko czy wierzysz Słowu Bożemu. A Słowo mówi, pragnącemu dam. Okej, moi drodzy. Mówi... Okej. Dobrze. Okej.